Blog niezłasztuka.net zaprasza do wysłuchania fragmentu książki Joanny Polula-Kówny Zapatrzenie. Jest czerwiec 1995 roku. Patrzę na freski, na obrazy Piera della Francesca. 3 tygodnie temu w weneckiej Galleria dell'Accademia zwiastował nam to spotkanie mały obrazek. Święty Hieronim z Donatorem. Girolamo Amadi. Później we Florencji w Galerii Uffizi podwójny portret Federico de Montefeltro i jego żony, Battisty ze Sforców, którego nie można zapomnieć. 2 profile ostro zarysowane przed niekończącym się powietrznym pejzażem, ziemskim bezkresem oglądanym z góry, jak go widzi zapewne wszechwiedzące, nieznające niepokoju oko opatrzności. Wizerunki wyzwolone z czasu, rytujące się w pamięci oczu. Wreszcie cykl fresków w Arezzo, dokąd przyjechaliśmy specjalnie dla nich, a także w pobliskim Sansepolcro i w Monterki. Patrzymy i nieważki ślad naszego wzroku nakłada się na nawarstwienie innych spojrzeń, które od 5 wieków w uważnym zachwycie odczytywały te same kontury, badały stosunki barw, wgłębiały się w sens ludnych scen. Te przeloty wpatrzeń, badaczy, pisarzy, miłośników sztuki zostawiły niezmywalny ślad. Nie na powierzchni malowideł, ale w soczewkach naszych oczu, w konfiguracjach skojarzeń. Teraz przez nie patrzymy i nasz podziw nie jest zapewne tak całkowicie nasz. Nauczyliśmy się podziwiać. To uczestnictwo w zachwycie pokoleń jest samo w sobie porywające. Poczucie, że można wielowiekowy zachwyt sobą powtórzyć, z głębi własnego zapatrzenia mu przytaknąć. Ale zapatrzenie mozolnie szuka dla siebie słów. Pamięć przerzuca fakty, daty, grupuje skojarzenia, konfrontuje interpretacje. Uwaga podsuwa drobne spostrzeżenia, podbychtuje do nieśmiało hardej sprzeczki z niektórymi spośród nauczycieli naszych zgruszeń. W rodzinie malarzy florenckiego renesansu Paweł Muradow wyodrębniał 2 linie. Tych surowych, męskich, wskrzeszających energii i precyzji antycznego konturu i bardziej lirycznych, przywiązanych do poetyckiej, bizantynizującej tradycji i średniowiecznego miniaturstwa. U początku pierwszej linii stoi oczywiście Masaccio, potem Andrea del Castagno, Uccello, Verrocchio, aż do Michała Anioła. Drugą tworzą tacy bajarze i poeci malarstwa jak Fra Filippo Lippi i jego syn Filippino, Ghirlandaio, Benozzo Gozzoli, Fra Angelico, Lorenzo Monaco. Piero della Francesca spędził we Florencji około 6 lat. Jego nazwisko, obok nazwiska Domenico Veneziano, u którego pobierał nauki w Perugii, widnieje w rachunkach florenckiego szpitala Santa Maria Nuova pod datą 7 września 1493 roku. Po namalowanych jakoby przez obu mistrzach freskach w Sant'Egidio żaden ślad się nie zachował. Możemy sobie za to wyobrazić, że 20-paroletni Piero della Francesca oglądał w krużgankach Chiostro Verde przy Santa Maria Novella namalowane tu przed 9 laty pełne mocy i szaleństwo freski Uccella, Genesis i Potop, oddychające mglistą, geometrycznie wyspekulowaną głębią. Obok zaś w kościele dzieło, na które na pewno nie pozostał obojętny, majestatyczną Trójcę Świętą Masaccia, kreśloną z nieugiętą logiką skandowanych ciemnych czerwieni i szafirów w perspektywiczną niszę kasetonowej arkady. Pod podobnym beczkowym sklepieniem z uciekającymi w głąb kwadratami kasetonów umieści parę lat później Piero della Francesca swoją Marię z Dzieciątkiem i Świętymi z mediolańskiej galerii Brera. Nie mógł też nie podziwiać przełomowych dla renesansowego malarstwa fresków Masaccia i Masolina w kaplicy Brancaccich we florenckiej Santa Maria del Carmine. Wszyscy sławni malarze i rzeźbiarze już po Masaccio, ćwicząc się i studiując w owej kaplicy, stali się znakomitymi i sławnymi, pisze Vasari. Piero della Francesca florentczykiem nie był. Nie należał też, co podkreśla Berenson, do szkoły umbryjskiej ani sieneńskiej. Choć malarstwo nieodległe od Borgo Sansepolcro Sienny pozostawiło delikatny ślad w tonacji jego malowideł. Zapewne w Ferrarze, gdzie na dworze Lionella d'Ete gościł w 1449 roku Roger van der Weyden, nabrał podziwu dla skrupulatnej i krystalicznej sztuki Niderlandów. Jeśli jednak zestawia się w myśli jego dzieło z malarstwem florenckim, widzi się je za sprawą wewnętrznej siły postaci i nieustępliwej, a marzycielskiej wierności zasadom perspektywy, bliższym tej wywodzącej się od Masaccia męskiej i władczej linii. Ale przecież wobec kipiącego genialnością florenckiego tygla malarskiego Piero della Francesca pozostaje osobny. Fizycznie porusza się pomiędzy rodzinnym Borgo San Sepolcro, Perugią, Rimini, Arezzo i Urbino. Pracuje też w Ferrarze, Bolonii i Rzymie. Wyobraźnią zamieszkuje we własnym, potężnym widzeniem wewnętrznym stwarzanym świecie. To dzieło stwarzania wyczuwa się u Piero della Francesca wyjątkowo silnie. Może właśnie dlatego fascynował tylu badaczy i pisarzy. Tworzył własny pejzaż, własny typ ludzki, własną choreografię malowanych dziejowisk. Najpierw o pejzażu. Muratow wspomina, że w czasie swojej pierwszej pielgrzymki z San Sepolcro do Monterki, wsi, z której pochodziła matka Piera della Francesca, Romana di Perino, i gdzie malarz na ścianie cmentarnej kaplicy namalował swoją słynną Madonnę Brzemienną, w otaczającym go nadtybrzańskim pejzażu rozpoznał pejzaż z fresków Piera della Francesca. Gdy pokonywaliśmy samochodem tę samą drogę, usiłowałem odtworzyć w sobie wrażenie rosyjskiego italofila. Bezskutecznie. Zamiast pamiętanych z malowideł nagich, wyraziście uszeregowanych pagórów, na których pojedyncze drzewa o zaokrąglonych koronach wybijają zawiłe w swojej dźwięczności rytmy, widziałem wzgórza łagodne, rozkosznie puszyste, miękko wzajem w siebie przechodzące. Przecież tym liściastym lasem nie porosły dopiero w naszym nieprzychylnym drzewom stuleciu. Myślę, że w XV wieku kędzierze wiły się jak dzisiaj. To Pierowi della Francesca potrzebne były te pauzy i akordy w symfonii komponowanego przezeń świata. Takie nagie, rudawe wzgórza górujące nad wieżami miasta, w którym badacze rozpoznają Borgo San Sepolcro, stanowią tło obrazka święty Hieronim z Donatorem z Weneckiej Akademii. Wznosi się na nim także drzewo, podobne do tego, do tych, które wyrosną później we freskowych krainach na ścianach prezbiterium kościoła San Francesco w Arezzo. Z wysoko wzniesioną, krągłą koroną, z drobnymi liśćmi, jak kuta w metalu koronka. To specjalny gatunek drzew wyhodowany w wyobraźni malarza z San Sepolcro. W lekkim, przejrzystym powietrzu jego malowideł, przemieniającym się górą w delikatny błękit, płyną klucze obłoków o typie niekoniecznie znanym meteorologom. Spłaszczonych, z ostro wystrzępionymi konturami, podobnych trochę do malowanej w gotownym skrócie białej gołębicy, symbolu Ducha Świętego, z chrztu Chrystusa, którego próżno będzie szukać w Duomo w San Sepolcro. Po 1861 roku zdobi londyńską National Gallery.